Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość dzieci. Przedwczoraj, 28 grudnia, w liturgii obchodziliśmy święto młodzianków, czyli pamiątkę śmierci dzieci betlejemskich zamordowanych z rozkazu Heroda. Ten okrutny władca, chcąc zgładzić nowonarodzonego, o którym sądził, że odbierze mu jego pozycję, kazał na wszelki wypadek wymordować w okolicy Betlejem wszystkich chłopców w wieku do 2 lat. Mogło to być nawet kilkaset dzieci. Święci młodziankowie, jak ich się nazywa w Kościele, stanowią pierwociny zbawczego dzieła zapoczątkowanego przyjściem Chrystusa na ziemię. Oddając swe życie za Jezusa, otrzymali chrzest krwi i zasłużyli sobie u Boga na podwójną aureolę – dziewictwa i męczeństwa. Właśnie to święto, obchodzone już od IV wieku, daje nam okazję, aby w ramach rozważań o duchowości wiernych świeckich podjąć także temat duchowości dzieci. Trzeba bowiem przyznać, że dzieci, choć są przedmiotem uwagi teologii pastoralnej, szczególnie katechetyki, to zagadnienie ich życia duchowego rzadko jest podejmowane przez specjalistów od duchowości. Tymczasem dziecko dosłownie od pierwszych chwil swego życia ma wrodzoną, tajemniczą wrażliwość na to, co nadprzyrodzone. Nie mówimy tu rzecz jasna o rozumieniu prawd wiary czy werbalnym przekazywaniu swego doświadczenia duchowego, bo racjonalność czy też rozumność dziecka dopiero się rozwija. Ale właśnie doświadczenie duchowe ma to do siebie, że wymyka się ujęciu rozumowemu, nie daje się wtłoczyć w czyste pojęcia. Warto zauważyć, że jak umierający traci świadomość na poziomie intelektu, choć jego przeżycia duchowe w obliczu otwierającej się wieczności są niezwykle intensywne, tak samo niemowlę czy małe dziecko, choć nie potrafi jeszcze rozumować, ale zachowuje świadomość miłości, przede wszystkim tej miłości, którą jest Bóg, który powołał je do istnienia. Można powiedzieć, że zachodzi pewnego rodzaju analogia pomiędzy początkiem a kresem istnienia. Wszakże człowiek od Boga miłości wychodzi i do Niego powraca. Prowadzone ostatnio badania w zakresie psychopedagogiki prenatalnej zdają się potwierdzać tę tezę, że maleńkie dziecko, zanim dojdzie do używania rozumu i woli, zachowuje świadomość i jakoby pamięć swego prapoczątku w Bogu, a więc jakieś pierwotne, archetypiczne doświadczenie mistyczne, to znaczy doświadczenie bezpośredniej bliskości Boga. Wskazywałyby na to liczne obserwacje rodziców swoich niemowląt. Jedna z moich dawnych studentek, która została szczęśliwą mamą, podzieliła się kiedyś swoim zastanawiającym spostrzeżeniem. Otóż mimo, że jej córeczka leżąc w wózku miała w zasięgu rączek kilka kolorowych zabawek, to jednak ciągle kierowała wzrok ku wiszącemu na ścianie krzyżowi. Kiedy matka przestawiła wózek, dziecko znów szukało oczami krzyża. A kiedy małżonkowie razem modlili się na głos, tak jak mieli to zwyczaj robić, gdy jeszcze dziecko było w brzuchu matki, to na ten czas ono się całkowicie uspokajało i wyciszało. Pozostaje to dla nas tajemnicą, co czuje i przeżywa dziecko na wczesnym etapie swego rozwoju. Tym bardziej należy tę wrażliwość dziecka na sakrum uszanować i pielęgnować. Dodatkowym argumentem w tym zakresie jest fakt udzielania chrztu małym dzieciom. Od starożytności Kościół tak właśnie czyni, wychodząc naprzeciw duchowej potrzebie dziecka, choć jeszcze nieuświadomionej i niewyartykułowanej. To zarazem pokazuje, jak wielką odpowiedzialność za duchowy stan dziecka ponoszą dorośli, szczególnie rodzice, którzy zamiast chronić tę niezwykle wrażliwą sferę dziecka decydującą o jego doczesności i wieczności, beztrosko wystawiają je na szkodliwe wpływy, a niekiedy sami wprost deprawują. W tym miejscu trzeba przypomnieć surowe słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do tłumów po tym, jak wskazał, że jeśli się nie odmienimy i nie staniemy jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Jezus powiedział: kto więc uniży się jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada więc nie tylko tym, zwłaszcza rodzicom, którzy wbrew prośbie Jezusa nie przyprowadzają swoich dzieci do Niego, ale przede wszystkim tym, którzy je gorszą, zatruwają niewinne sumienia złem. Smutne jest to, że tak wiele mówi się o ekologii, o ochronie przyrody, czystości wody i powietrza. Wydaje się ogromne sumy pieniędzy na wspieranie zwierząt i ptaków, a tymczasem z taką beztroską, a wręcz z diabelską przewrotnością zatruwa się psychikę dzieci, i to od najmłodszych lat, wszelkiego rodzaju złem, brzydotą i głupotą. Przykładem tego są chociażby gry, kreskówki, ilustracje książek, zeszytów, zabawki, różne gadżety. A wszystko to w imię konsumpcji, w imię komercji. Nieważny jest człowiek, liczy się biznes i przyjemność. Nikt nie myśli o duchowym, a nierzadko i fizycznym cierpieniu dzieci oraz o tym, co będą przeżywać, gdy dorosną. Dzieci są przyszłością każdego narodu. Dlatego odpowiedzialna wieloaspektowa formacja młodego pokolenia, zwłaszcza formacja duchowa, to wprawdzie kosztowna inwestycja, ale zarazem najbardziej opłacalna. W literaturze na temat rozwoju dziecka można spotkać interesujące opisy poszczególnych stopni rozwoju religijności dziecka na bazie obserwacji jego zachowań. I tak w okresie do końca pierwszego roku życia możemy mówić o działaniu łaski na duszę dziecka, co potwierdza ogromne znaczenie sakramentu chrztu. Poza tym dziecko pozostaje w dalszym ciągu w ścisłej syntonii z matką. Silnie odczuwa emocje matki, a więc także jej przeżycia religijne. Niemowlę niejako żyje duchowością swej matki. Wpływ ten trwa przynajmniej przez kolejny rok życia dziecka. Dziecko w wieku od 3 do 4 lat zdolne jest już do krótkotrwałego skupienia się i zachowania postawy wyrażającej szacunek. Jeśli rodzice nim odpowiednio pokierują, potrafi już modlić się, choć niekoniecznie muszą to być znane nam formuły pacierzowe. Często samo skupienie uwagi na wizerunku krzyża czy obrazie prowadzi dziecko do spontanicznego, serdecznego zwracania się ku Bogu. Na tym etapie kluczowe znaczenie ma przykład dorosłych i ich postawa modlitwy oraz skupienia zarówno w domu, jak i w kościele. Dziecko bowiem jest doskonałym obserwatorem. W tym wieku dziecko potrafi uznać, że czas modlitwy i przestrzeń kościoła to coś innego niż zabawa i że należy inaczej się tam zachowywać. Wielką krzywdę więc robią rodzice, którzy pozwalają dziecku obecność na mszy świętej traktować jak czas zabawy i plac zabaw. A cóż powiedzieć na to, że rozrabiające w kościele dziecko przeszkadza innym w godnym przeżyciu Eucharystii i przede wszystkim daje złe świadectwo o kulturze, a raczej o braku kultury swoich rodziców, którzy nie wiedzą, co z tym dzieckiem zrobić. Specjaliści od pedagogiki dziecięcej twierdzą, że w wieku od 4 mniej więcej do 7 roku życia rozpoczyna się właściwa pobożność dziecięca, która rozwija się w kolejnych kilku latach na bazie otwartości dziecka na otaczający je świat i dynamicznie rozwijającej się emocjonalności. Dziecko więc potrafi wzruszać się i szczerze współczuć, kiedy na przykład słucha opowieści ewangelicznych o dziecięciu Jezus albo o Jego męce i śmierci, czy niedoli innych ludzi. Na bazie tych subtelnych uczuć religijnych rozwija się też sumienie dziecka. Jest to więc dobry czas, aby przygotowywać je na osobowe spotkanie z Panem Jezusem, który w odczuciu tego młodego człowieka, inaczej niż u dorosłych, nie jest tylko jakąś historycznie odległą postacią. Wprost przeciwnie. Wiara dziecka polega na odczuwaniu realnej obecności Pana Jezusa. Na potwierdzenie tego można przytoczyć liczne świadectwa młodocianych świętych, którzy w wieku zaledwie kilku lat mieli przeżycia mistyczne, rozumiane oczywiście nie w sensie jakichś zjawisk nadzwyczajnych, ale właśnie tej intymnej bliskości z Jezusem. Między innymi w lipcu 2012 roku mówiłem o 7-letniej Rzymiance Antoniette Meo, która, jak ufamy, niebawem będzie beatyfikowana, bowiem dekret o heroiczności jej cnót podpisał papież Benedykt XVI już w 2007 roku. Dziewczynka, przygotowując się na śmierć wskutek postępującego nowotworu kości, pozostawiła ponad 100 listów adresowanych do Pana Jezusa, listów, które są wzruszające, które zdumiewają teologiczną i duchową, wręcz mistyczną głębią 7-letniej dziewczynki. Nie jest też przypadkiem, że Matka Boża w swoich zjawieniach często zwracała się właśnie do dzieci w wieku od 7 do 12 lat, jak to było w przypadku dzieci z La Salette, świętej Bernardety Subiru, czy dzieci z Fatymy, czy dzieci dziewczynek z Gieczwałdu. O tej szczególnej wrażliwości dzieci na realną obecność Boga, która może być wzorem dla nas dorosłych, wspomina też święty Jan Paweł II w liście do dzieci pod tytułem Trapoki Giorni z 1994 roku, pisząc m.in., że dziecko jest bardzo ważne w oczach Jezusa. Można by wręcz powiedzieć, pisze papież, że Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. Można by ją nawet w całości odczytywać jako Ewangelię dziecka. Jest coś takiego w dziecku, co winno się odnaleźć we wszystkich ludziach, jeżeli mają wejść do Królestwa Niebieskiego. Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czystości. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi, pisał święty Jan Paweł II.